Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
I witam od razu naszego gościa, jest nim Cezary Kucharski, były piłkarz, agent, menadżer. Witaj serdecznie.
Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, miło.
Cała przyjemność po naszej stronie. Wprost z Hiszpanii, tak? Przyleciałeś?
Dokładnie, wczoraj przyleciałem z Hiszpanii, tak. Byłem tam kilka dni na turnieju tenisowym, bo to jest moja nowa taka pasja. I oczywiście mój klub organizował turniej tenisowy i no, musiałem zagrać, nie? No i dotarłem do finału, więc muszę za chwilę wrócić, żeby ten finał zagrać. Także oprócz piłki tenis jest moją nową pasją.
Odkryłeś ją dopiero jakby?
Odkryłem ją po zakończeniu kariery w zasadzie piłkarskiej, kiedy szukałem jakiegoś nowego sportu, który mnie zaciekawi, więc jakby próbowałem wszystkiego, prawda? Narty, rower, boks, nawet byłem na 9, że powiem, treningach boksu. No i tenis. Tenis mnie wciągnął. Miałem dobrego trenera, który nauczył mnie dobrze podstaw i to jakby skutkuje tym, że dzisiaj cały czas mam wrażenie, że się rozwijam w piłce, że mam taki, jakby, tak jak się mówi to modnie, vibe jak kiedyś w piłce, nie? Że codziennie chciałbym grać w tenisa. Nie? Więc...
Ten gen sportowca myślę, że u ciebie jest po prostu taki, bo to przecież byłeś znakomitym piłkarzem, zawsze walczakiem, prawda?
Dokładnie.
Może o to chodzi.
Dokładnie to potrzebuję do życia, tak? Potrzebuję takiej jakby ciągłej rywalizacji, ciągle codziennego takiego zmęczenia, żeby się lepiej czuć, nie? I naprawdę kilka lat temu miałem też poważną chorobę, która spowodowała, że trochę jakby, no, przeregulowałem swoje życie i trochę, że może nie trochę, ale bardzo dbam o taką higienę codzienną i ducha i ciała, nie? Więc stąd też to ten tenis i lubię oglądać i piłkę i tenis, nie? Dlatego no, miałem to szczęście, że były Mistrzostwa Świata, ale był też Wimbledon, nie? Więc można było oglądać ten tenis na najwyższym poziomie.
Tak, właśnie to wszyscy śledziliśmy i oczywiście Mistrzostwa Świata jeszcze tydzień wcześniej, zanim się zaczęły, prawda? Wimbledon, wcześniej ta nasza Maja Chwalińska w finale, Roland Garros, ale ja chciałem, Czarku, ciebie zapytać o to przeżywanie życia, o którym powiedziałeś w jednym ze swoich licznych wywiadów. Powiedziałeś o tej chorobie. Jak przeżywasz teraz życie właśnie? Co to znaczy? Chłonąć każdą chwilę.
Tak, no staram się jak najmniej mieć stresu w życiu, prawda? Staram się spotykać z ludźmi, którzy są dla mnie, nie wiem, mili, sympatyczni, tacy optymistycznie nastawieni do życia. Ja już podczas kariery piłkarskiej zwiedzając jakby świat, jakby zauważyłem, że w Hiszpanii, grałem też w Hiszpanii, więc zauważyłem, że tam ludzie...
Sportingu Gijón,
tak. Że ludzie po prostu jakby fajnie łączą pracę z korzystaniem z tej pracy, czyli z życia. Nie? Czyli jakby wychodzą na zewnątrz, oczywiście klimat na to pozwala. Siedzą w restauracjach, oglądają wspólnie mecze, przeżywają mnóstwo koncertów, jest wydarzeń kulturalnych w Hiszpanii. Więc...
Może nie mają paragonów grozy, słuchaj.
Tak, nie mają paragonów grozy. Choć oni mają też inne podejście do Hiszpanie mają inne podejście do życia, wiesz. Patrząc, wiesz, jadąc dzisiaj tutaj na tę naszą rozmowę, patrzyłem na samochody, które jeżdżą po Warszawie, nie? No to wiesz, to wydaje mi się, że w Hiszpanii, w Madrycie są tak półtorej klasy niższe, niższa klasa aut, a w Hiszpanii, tam gdzie ja mieszkam, w takiej małej miejscowości, to pewnie jest dwie klasy niższej auta. Tam nie ma takich wypasionych bryk, jak tutaj po Warszawie jeżdżą. Więc oni mają zupełnie po prostu inne podejście. Pewnie to wygląda gdzieś tam kultura.
Wiesz, Cezary, może też trochę tak, że w sercu Warszawy, tu gdzie mieści się Radio Wnet, jest prościej mimo wszystko dojechać komunikacją miejską. Jeśli chodzi akurat o Warszawę, to rzeczywiście metro, tramwaje, autobusy absolutnie jest na topowym poziomie, jeśli chodzi o naprawdę takie poruszanie się, więc może to tak jest, że nie każdy tą swoją furę, brykę, wiesz, wyciąga najlepszą po prostu.
No tak. Rzeczywiście, no Warszawa, ja wszystkich w ogóle Hiszpanów namawiam, znajomych, którzy chcą odwiedzić Polskę, żeby właśnie przyjechali do Warszawy, żeby zwiedzili Kraków, Gdańsk i góry. I powiem tak, jakby no, wiele osób wraca i są zachwyceni Polską. Nie? Oczywiście wszyscy podkreślają taką czystość w naszych miast, nie? Jakby Warszawę szczególnie. I to jest jakby ciekawe, nie? Bo my generalnie jesteśmy krytyczni.
To prawda.
Bo żyjemy tutaj, nie? Więc ta perspektywa takiej obserwacji naszego kraju z perspektywy na przykład Hiszpanii, prawda, z dala jest ciekawa. I ja mam przynajmniej takie odczucie, że ja jakby obserwując z dala Polskę, lubię bardziej tę Polskę niż będąc tutaj w środku.
Wiesz, docenia się po prostu, jak człowieka tutaj nie ma. No to wiesz, tak jest.
To jest trochę tak, jak te nasze jakby powiedzenia i te przysłowia, nie? Cudze chwalicie, swego nie znacie. Nie? Wiesz, to jest chyba tak gdzieś tam historycznie.
Przysłowia mądrością narodu. Tak. Cezary, no to ty tak dbasz o zdrowie, to po co ci ta książka? No mam przed sobą, proszę, pokażmy państwu. Mamy dwa egzemplarze. Jeden drogą kupna nabyłem nieopodal w Empiku.
Dziękuję.
Tak, proszę bardzo. Cezary, autor, przyniósł drugi. Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Cezary Kucharski z Krzysztofem Pyzią. Pruszyński i spółka. Jeśli dbasz o zdrowie i o taki spokój, to po co ci ta książka?
No właśnie dla zdrowia.
Właśnie
o to chodzi, że ta książka jest, bo po prostu takiego ćwiczenia intelektualnego potrzebowałem po swojej chorobie, gdzie musiałem dochodzić, musiałem się uczyć chodzić, musiałem się uczyć mówić, więc...
To aż tak było poważnie.
No tak. Poważnie było. No, byłem o krok od śmierci, więc jakby dziękuję Bogu i ludziom, którzy mi pomogli, że się udało przeżyć. Więc ta książka jest też po to, żebym jakby no, trochę ćwiczył głowę, tak? Ćwiczył mózg, który wiadomo z wiekiem, że powiem, jakby potrzebuje takiego ćwiczenia.
Krzyżówki tak? Krzyżówki
nigdy mnie nie wciągały, nie? Więc...
Tu się zmierzyłeś rzeczywiście z tą sytuacją, która przez lata narosła. O to chodzi w tej książce?
Nie, to ta książka jest... myślę, że oczywiście wielu ludzi myśli, że to jest jakaś moja rozprawa z kimś...
Z Lewandowskim.
Prawda, z Lewandowskim. Nie, to myślę, że będzie rozczarowany, czytając tą książkę. Bo generalnie moja historia z polskimi piłkarzami i z tym Lewandowskim, ona jest pozytywna. Tak? Ja przynajmniej tak to traktuję, do tego podchodzę, bo ja udało mi się dokonać tego, czego nie dokonał wcześniej jakby nikt. Tak? Ja o tym powiedziałem publicznie też w 2006 roku w wywiadzie dla Gazety Stołecznej. Powiedziałem, że chciałbym znaleźć polskiego piłkarza, z którego zrobię takiego polskiego Davida Beckhama, którego będzie znał cały świat. Nie? Oczywiście wszyscy wtedy, nie wiem, czy to pamiętasz, czy to nie zarejestrowałeś tego, ale wszyscy traktowali to jako taki, wiesz, no, że powiem, wariactwo. Nie?
To jest który rok? 2006?
2006 rok. Tak? Skończyłem karierę i
ja pamiętam przecież.
I
spotykaliśmy się, byłeś piłkarzem, byłem dziennikarzem.
Więc rozmawialiśmy, prawda? I ja wymyśliłem sobie, że takiego piłkarza znajdę i zrobię z niego wielkiego piłkarza, którego pozna cały świat. Nie? Wtedy to brzmiało to jako totalna abstrakcja, nie? No bo my byliśmy myślami nadal w 73 roku, jak zdobywaliśmy, nie wiem, jak graliśmy z Anglią 1-1 i w 74 roku, jak albo w 82
drugi,
zdobywaliśmy.
No drugi, tak.
I ten Boniek był takim wyznacznikiem wielkiego sukcesu polskiego piłkarza na zachodzie, nie? I ja jakby uznałem, że to jest możliwe też jako doradca piłkarzy, jako ktoś, kto zna mentalność piłkarzy polskich, zna ten proces, że powiem, budowania kariery,
szatnia,
podejmowania decyzji w odpowiednim czasie, prawda? To jest. Ta książka też pokazuje, jakby jak jest skomplikowany ten proces, tak? No to nie jest, piłka nie jest. Oczywiście mówi się, jakby, że to jest prosta gra, tak? Ale to nie jest proste życie, bo piłkarz jest młodym człowiekiem, który podejmuje bardzo jakby istotne decyzje w życiu, nie? I najczęściej piłkarze są nieprzygotowani do tego.
Ale dlaczego Robert Lewandowski? Ja wiem, że to materiał był na pewno do obróbki wtedy, tak? No bo człowiek, który nie odrzucony przez Legię, znicz Pruszków, tak? Z jakieś załamanie, ty się pojawiasz w tej jego na początku drodze tak naprawdę. Był młodym chłopakiem. Dlaczego akurat jego wybrałeś?
To przypadek zrządził, totalnie przypadek, że pojawiłem się na treningu i spojrzałem na niego i miałem takie pierwsze wrażenie, tak jak ktoś mi tam do tej głowy taką myśl nasunął, że porusza się jak Michael Jordan, a uderza piłkę, ona leci jak petarda, czyli ma dużo siły w sobie, nie? Więc to były moje pierwsze takie. I sobie pomyślałem, że porusza się jak. Ja kiedyś poruszał się Michael Jordan na tle innych koszykarzy NBA, którymi rozgrywkami się fascynowałem. I Michael Jordan był dla mnie jakby idolem, uwielbiałem go oglądać i fascynował mnie jako sportowiec, jako taki perfekcjonista. No. Michael Jordan jest urodzony też tego 17 lutego, czyli ten sam dzień co ja, więc to jakby to dodatkowa moja była taka fascynacja tym. I po prostu spojrzałem na tego Lewandowskiego i powiedziałem, on się porusza jak... Ja widziałem takiego gościa już kiedyś w koszykówce. Nie? No i stąd się zaczęło. I stąd poznawałem go i poznałem, zobaczyłem, że ma duży talent i na pierwszym spotkaniu powiedziałem mu wprost, będziesz większym piłkarzem niż sam myślisz, że będziesz. Nie? Ja ci w tym pomogę, nie? Tylko trzeba mieć plan, trzeba go umiejętnie zrealizować, trzeba podejmować decyzje, trzeba jakby popracować nad sobą. Nie? Więc ta książka jest o moich doświadczeniach z piłkarzami, nie tylko z Lewandowskim, ale przecież ja, wiesz, no też niewielu może pamięta albo wie. Ja wytransferowałem Grześka Krychowiaka do Sewilli, prawda? No, wiesz, no, pamiętam Wojtek Kowalczyk naśmiewał się, że on będzie siedział tam na trybunach, nie? On zdobył 2 razy Ligę Europy, tak? Poszedł za ogromne pieniądze do Paris Saint-Germain. Więc jakby miałem jakiś swój udział w budowaniu marki polskiego piłkarza w Europie.
I absolutnie, pamiętając ciebie z boiska, twój charakter, twój ciąg na bramkę, ja byłem pewny twojego sukcesu, jeśli chodzi o bycie menadżerem. Po prostu, wiedziałem, że absolutnie...
No bo ty mnie znasz z boiska, nie? Tak. Więc to jakby rzeczywiście bardzo się cieszę, że tak mi się, powiem, powiodło, że piłkarze mi zaufali, prawda? Że no też budowałem swoją wiarygodność na boisku, poza boiskiem, prawda? No, wiesz, no, skoro ty byłeś pewny, to też inni byli też pewni, prawda? Bo mnie znaliście z boiska, więc ja się tylko mogę cieszyć, że dobrze to życie, że powiem, jakby spędziłem, skoro tak mile mówisz.
Oczywiście. Mówię to z pełną odpowiedzialnością i świadomością. Zresztą pamiętam ciebie jako młodego piłkarza Legii. Ja wtedy przyjechałem z Wrocławia i byłem młodym dziennikarzem Kanal Plus wtedy. I pamiętam nawet, jak zapytałem ciebie, dlaczego ci nie poszło w Hiszpanii, a ty mówisz, a co, na pewno mi nie poszło. I tak mówię, tak, oczywiście skromnie, ale pamiętam ten pierwszy kontakt i pomyślałem sobie, kurczę, ty masz charakter, serio.
Oczywiście, wiesz, z dzisiejszej perspektywy ten wyjazd do Hiszpanii, ja bym dzisiaj inaczej doradzał takiemu Cezaremu Kucharskiemu, który był w Hiszpanii. Tak? Ja bym mu odradzał powrót w ogóle do Polski wtedy. Tak? Gdybym miał dzisiaj wiedzę, tak, gdybym mógł cofnąć czas i powiedzieć wtedy Kucharskiemu w Sportingu Gijón, zostań w Hiszpanii i walcz o swoje miejsce. Bo wiesz, ja zacząłem tam po kilku miesiącach takiej adaptacji, prawda? Bo to, wiesz, poszedłem do Hiszpanii, to było wszystko szybsze. Wiesz, no jednak polska liga była dużo wolniejsza, nie? Więc musiałem się przystosować. Ale wiesz, ale ja zacząłem strzelać bramki, zacząłem dobrze grać, nie? No i pech chciał, że złapałem kontuzję. Nie? I to był moment, kiedy było ciężko. i wróciłem do Polski. Dzisiaj bym nie wrócił. Dzisiaj bym powiedział takiemu piłkarzowi: walcz, graj na wiosnę, przygotuj się, strzel parę bramek i przejdź do innego klubu, bo to jest duży rynek piłkarski.
Tak było w przypadku Roberta, kiedy był transferowany do Borussii. Pierwszy sezon miał trudny. Jürgen Klopp mu w jakiś sposób go prowadził i ty byłeś przy nim, prawda?
Dokładnie, dokładnie taką samą historię przeżywał Lewandowski w Dortmundzie. Ja miałem już jakby swoje doświadczenie właśnie życiowe, własne. I na podstawie tych doświadczeń właśnie doradzałem Robertowi właśnie, żeby zacisnął zęby, że dostanie szansę od Kloppa, bo ta szansa przychodzi czasami w nieoczekiwanym momencie. I trzeba być na nią gotowy, tak? Trzeba być zawsze, wierzyć w tą szansę, bo ona się pojawi. A jak nie wierzysz, to że ona się pojawi i nie jesteś przygotowany, no to sobie nie poradzisz.
On
nie?
był, tak? No bo...
On rzeczywiście chciał po pół roku odejść z Dortmundu, bo czuł się rozczarowany, bo Klopp mu obiecywał, że będzie grał w pierwszym składzie, a wchodził jako rezerwowy. Tam Niemcy go krytykowali, bo nie wykorzystał sytuacji. Takie prześmiewcze jakieś nazwisko wymyślili. Lewandowski, czyli głupi taki, wiesz, no, czy, taki
idiom taki, jakiś taki.
No, no tak, dokładnie, takie połączenie, wiesz, nazwiska z jakby takim słowem, no bo
potem
to wiadomo.
Potem Lewandowski, prawda?
Dokładnie, a później później go przepraszali za to, nie? W Niemczech, nie? Więc,
Czarku, to co nie pykło, no, w tej całej historii twojej z Robertem, bo to jest cała długa, złożona historia. Przygotowując się, robiąc research do rozmowy z tobą, naprawdę to są godziny wywiadów, których udzieliłeś. To jest też godziny wywiadów Roberta Lewandowskiego, choćby u Bogdana Rymanowskiego, którego także byłeś. Nie powołuję się na to, bo oczywiście my tutaj właśnie też czekaliśmy, można powiedzieć, na ciebie, tak, że przyjdziesz. Z Robertem Lewandowskim wywiadu póki co nie było, może będzie. Było z jego panią teściową, ale to w zupełnie innym temacie, z panią Stachurską, prawda, Marią? A propos, tak, jest reżyserem filmu. Ale wracając do meritum, co nie pykło?
No jakby nie pykło to, co jest jakby w życiu najtrudniejsze, albo często jest jakby trudne, no, pieniądze, prawda? No, jakby zawsze, albo często pieniądze są tą kością niezgody między ludźmi, nie? No i między nami też wtedy, kiedy pojawiły się największe pieniądze, jakby tych chętnych do dzielenia tych pieniędzy było tak dużo, że po prostu, że mnie jakby powiedzieć wysadzili z siodła, nie? Ja też trochę miałem dość już tego takiego, byłem zmęczony i Lewandowskim, i jakby tym jego otoczeniem, które mnie non-stop pomawiało w środowisku, wiesz, ciągle mnie tam, wiesz, obrażało.
No tak,
prawda?
Ale wiesz, ja rozumiem dobrze otoczenie, tak? No Presley też miał ten swój dwór, prawda? Mafia z Memphis.
No wszyscy piłkarze
tak
mają, albo
no
większość.
Właśnie, ale ty byłeś z nim na pierwszej linii. No, nie chcę powiedzieć o przyjaźni, bo to nawet nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to zrozumienie piłkarz piłkarza, menadżer zawodnika.
Ale wiesz,
to
jak ktoś ci sączy do głowy, wiesz, że ktoś jest zły, wiesz, i przedstawia to, i ty tego nie konfrontujesz, nie, to zaczynasz to wierzyć, nie? I myślę, że Lewandowski po prostu zaczął, i Lewandowska zaczęli wierzyć to, co im tam, powiem to, ci jego koledzy, znajomi sączą do że wiesz, że wszystko oni by zrobili lepiej, prawda, że wiesz, że jak kontrakt z Nike, to za niski, bo ty jesteś jak Ronaldo i Messi, więc ty powinieneś mieć kontrakt na poziomie Ronaldo i Messiego, prawda?
A
nie masz, prawda? No bo Kucharski jest, wiesz, za słaby, prawda? Więc kontrakty globalne, bo ty jesteś jak Messi i Ronaldo, więc wiesz, to łatwo jest manipulować piłkarzem, mając taką jakąś nawet cząstkową wiedzę o tym środowisku, prawda? No jakby, a jak piłkarz tego nie konfrontuje, nie tylko wierzy w to, no to wiesz, no to wiadomo, no ktoś kopał dołki pode mną i wykopał.
Ania? Anna Lewandowska? Małżonka?
Wydaje mi się, że nie, że Ania, z Anią miałem jakby dobre relacje. Przecież od początku sami ją też przekonywaliśmy, że jest też potencjałem na to, żeby być taką gwiazdą medialną, żeby może też coś robiła publicznie, prawda? Żeby korzystała z tego, że wie, że jej partner jest piłkarzem, później mąż, prawda? Żeby, tak. No bo to jest coś naturalnego, że jedna osoba drugą wspiera, więc my...
To bardziej charakter sportowca, przecież to
no, dokładnie, Ania jest indywidualistką, jest ambitną jakby kobietą i to jakby próbowaliśmy wykorzystać. Nie? I wydaje mi się, że to dobrze, w dobrym kierunku to patrząc na dzisiejsze, na dzisiejsze, załóżmy, rzeczywistość, no to w dobrym kierunku to poszło.
Ale słynny taki cytat z Roberta: zero złote, zero euro. O co chodziło?
No wiesz, no to, to było spotkanie, które Lewandowski nagrywał. Spotkanie, które umówił. On nagrywał mnie kilka razy. Ja oczywiście tym nie wiedziałem. Nie? No, to jest jakby... Ta moja historia była opisana też z Lewandowskim w książce o rozwodach, nie? Bo to jest jakby typowa taka historia rozwodowa, kiedy jedna ze stron próbuje...
Bo jest jeszcze taka książka, nie? No tak, to też znasz.
Tak.
Lewandowski prawdziwy.
Więc jedna ze stron próbuje drugą skompromitować, więc nagrywa tą drugą osobę, wyprowadza pieniądze ze wspólnego majątku i to jest taka moja historia właśnie z Lewandowskim, nie? Więc on mnie nagrywał. I te 0 złotych, 0 euro to jest jakby jego kwota rzucona jakby w negocjacjach, które prowadziliśmy, które negocjacjach porozumienia, które stworzyli nasi prawnicy. I to porozumienie jakby określało jakby warunki naszego rozstania biznesowego i my żeśmy negocjowali. Prawda? No i padały różne kwoty. Natomiast oni... sprzedali do mediów tylko jakby dwie kwoty, tak? Czyli 0 złotych i 20 milionów, nie? Rzekomy szantaż, że byli
euro.
Tak, 20 milionów euro, nie? Jakby co jest oczywiście takie absurdalne, że wiesz, wiesz, znając tą całą historię, dwuletnie negocjacje prawników, wiesz, nie? Maile, spotkania umówione, wymyślić szantaż z negocjacji, no to trzeba być naprawdę kreatywnym, nie? No tutaj prokuratorzy jakby pisowscy mu bardzo pomogli w tym. Powiem tak.
Ale sąd okręgowy w maju w Warszawie przyznał jakby rację Robertowi Lewandowskiemu.
Nie. No właśnie, to... Wiesz, no to nie jest, to mylisz sprawę. Jakby mam też sprawę z Tomaszem Siemiątkowskim, czy z mecenasem Lewandowskiego, który napisał zawiadomienie, donos na mnie do Bogdana Świączkowskiego, do byłego prokuratora krajowego. I w tym zawiadomieniu pan Siemiątkowski napisał mnóstwo kłamstw na mój temat, na temat tej sprawy. Nie opowiedział całej historii, nie opowiedział o negocjacjach. Pan Siemiątkowski poszedł tylko do pana Świączkowskiego i powiedział: Kucharski szantażuje Lewandowskiego i to był poseł PO. No i tak się jakby wzięła ta historia, która nie jest historią szantażu. To jest historia negocjacji dwuletnich, o których Lewandowski i pan Siemiątkowski nie raczyli powiedzieć ani prokuratorom, ani opinii publicznej. Oni wyciągnęli tylko z kilkugodzinnych rozmów, wyciągnęli dwa zdania z różnych wątków, w ogóle z różnych kontekstów i połączyli je i wypuścili do mediów, że to jest jakby szantaż. Nie? Natomiast jakby z mojego punktu widzenia negocjacje, w których uczestniczył Lewandowski, prawnicy Lewandowskiego, no to jakby trzeba być naprawdę kreatywnym, żeby wymyśleć szantaż, jeśli oni brali w tym udział.
Ale na jakim etapie jest teraz właśnie ta sprawa? Bo jest też taka historia, którą można przeczytać w internecie, że sąd nakazał zachować odległość między, tak, między tobą a rodziną Lewandowskich, czyli Robertem,
nie, no to,
żonką.
To jakby... Prokurator, jak mnie zatrzymywał, przecież ja byłem zatrzymany spektakularnie o 6 rano, po 10 dniach śledztwa, wiesz, to jest w ogóle taka szybkość, która w Polsce się w ogóle nie spotyka w śledztwach prokuratury. Ktoś, kto zna prokuraturę, no to wie doskonale, jak wolno sprawy się toczą. Natomiast w mojej sprawie 10 dni trwały. No i więc jakby, no to był duży taki teatr z zatrzymaniem. Byłem przedstawiany jako poseł Platformy szantażujący Roberta Lewandowskiego, więc jakby to był To była duża sprawa, wiesz, ja byłem na paskach głównych wiadomości, więc więc to była taka sprawa duża, jakby polityczna wręcz, no bo byłem nie przedstawiany jako menadżer, tylko jako poseł, więc później mamy kolejne konflikty mój z mecenasem Siemiątkowskim, który mnie publicznie obrażał, więc to, o czym wspomniałeś, że jest sprawa, no to rzeczywiście była sprawa w sądzie. W pierwszej instancji sąd rozstrzygnął na moją niekorzyść, choć sąd w ogóle nie badał sprawy, w ogóle nie zadawał mi pytań, w ogóle nie żadnych moich wniosków dowodowych nie analizował, prawda? No po prostu...
Odwołałeś się do drugiej instancji.
No jeszcze nie mam wyroku, ale na pewno będę się odwoływał. Będę chciał, żeby ta sprawa była w sądzie przeprowadzona tak, jak powinna być przeprowadzona, prawda? No przecież ja wiem, co jest w aktach sprawy głównej, tak? No ja wiem, że to pan Tomasz Siemiątkowski kierował tak naprawdę śledztwem prokuratury, nie? No przecież to widać z akt sprawy. Nie? No sędzia tego to pominął. Nie? Ja będę chciał, żeby to jednak na tym się pochylił.
A ty miałeś okazję zapoznać się z zeznaniami Roberta Lewandowskiego i małżonki Anny, którzy tutaj przyjeżdżali, specjalnie byli ściągani przez sąd okręgowy?
Nie, ja miałem okazję słuchać Lewandowskich w sądzie. Prawda? Ja nawet zadawałem pytania w sądzie Lewandowskim. Oni byli, jakby Robert był przesłuchiwany 10 godzin, Anna była przesłuchiwana 5 godzin. Ja zadawałem pytania też im. No bo wiesz, no bo oni mnie tam w sądzie jeszcze bardziej, że tak powiem, pomawiali wręcz, nie? Jakby dokładali zarzutów w tym sądzie. Więc...
Jakie pytania na przykład zadałeś?
No właśnie, to jest taka sytuacja, że ja nie mogę za dużo mówić, wiesz, bo sprawa jest niejawna. Bardzo prokurator i Robert Lewandowski walczyli, żeby była sprawa niejawna, żeby opinia publiczna nie mogła jakby słyszeć. Ja bardzo bym chciał, żeby opinia publiczna usłyszała te zeznania.
No tak, ja pamiętam, że wchodzili, prawda, byli z windy fotografowani do momentu wyjścia na salę.
Więc ja nie mogę za bardzo, bardzo mówić, ale powiem tak, że no, gdyby ta sprawa była taka prosta, jak potraktowała to prokuratura, tak, to na pewno nie zeznawałby Robert Lewandowski 10 godzin, a Anna Lewandowska nie zeznawałaby 5 godzin. Kolejni świadkowie, Tomek Zawiślak czy Kamil Gorzelnik. Kamil Gorzelnik nawet 3 razy był przesłuchiwany, więc to nie...
Ale ty też masz prawo do świadka. Powołałeś kogoś?
Ale to jest tak, że ja... Nie, ja nie powołałem, no bo ja nie powołałem świadków, no bo to oni muszą mi udowodnić
winę.
Jakby oni muszą udowodnić sędziemu to, co wymyślili, nie? No więc ja tam oczywiście jakby zajmowałem stanowisko w sądzie, zająłem stanowisko raz. Oprócz pytań, które zadawałem oczywiście. Natomiast jakby zastanawiam się jakby nad kolejnymi krokami, no bo wydaje mi się, że sąd już jakby bardzo dobrze zna po tych zeznaniach sprawę i rozumie. Tak,
ale w której płaszczyźnie najbardziej byłeś zainteresowany zadawaniem pytań? Czy chodziło o no właśnie o to nagrywanie na przykład, czy o tą kwotę załóżmy? Czy, no bo tak z ciekawości takiej, tak mi się wydaje, że pewnie pytań miałeś dużo i masz dużo, no ale od czegoś jakby musiałeś gdzieś tam wyjść.
No wiesz, ja tak naprawdę najbardziej chciałbym zadać pytania prokuratorowi, prawda? Dlaczego pan prokurator nie przesłuchał w ogóle rozmów naszych z Lewandowskim, a stworzył mi zarzut, prawda? No przecież jakby z tego, co prokurator stworzył akt oskarżenia, no to wynika, że on nie przesłuchał w ogóle tych nagrań, tych rozmów, które, bo on nie rozumie tych nagrań, prokurator. No bo na przykład, jakby o tym mogę mówić, bo nagrania były publikowane publicznie, tak?
Czyli sędzia, pomontowane.
Nie, jakby pomontowane były przez Lewandowskiego albo jego ludzi i wypuszczane do swoich mediów. po to, żeby mnie skompromitować, prawda? Czyli one były użyte, wiesz, jakby wybiórczo, prawda? No przecież my podczas rozmowy padały różne kwoty. Nie padły tylko dwie kwoty, 0 zł, 0 euro i 20 milionów euro, tylko padło różne kwoty, wiesz, padły propozycje z mojej strony.
Słuchałem nawet tych nagrań.
No dokładnie, więc ja podczas tych rozmów z Lewandowskim, my obaj użyliśmy na przykład 61 razy słowa porozumienie, tak? Bo tego dotyczyły nasze spotkania. I wyobraź sobie, że pan prokurator, jeden czy drugi, nie zapytał w ogóle się Lewandowskiego, ani jego świadków, o co chodzi w tym porozumieniu. Nie było takiego, bo żeby zrozumieć tę sprawę, to trzeba wyjść od porozumienia, tak? Wynegocjowanego przez naszych prawników. Tak? No więc skoro wynegocjowane jest jakieś porozumienie, jakaś umowa, którą trzeba sfinalizować, no to na czym miałby polegać ten szantaż?
Ale mieliście to spisane?
Oczywiście. No,
tak?
Oczywiście.
No, bo to o to chodzi, Cezary.
Mieliśmy
na słowo, to wiesz.
No nie, no właśnie. No właśnie,
może
właśnie
wyfrunąć.
No nie, papier. Przepraszam. No, na słowo to ja jestem oskarżony.
A, rozumiem.
Na słowo, rozumiem. To ja jestem oskarżony przez pana prokuratora Hieropolitańskiego.
Ale czy właśnie z Robertem wtedy, na etapie porozumienia, no, czy coś spisaliście?
No oczywiście. No, przecież,
no to jest dokument.
Przecież historię mamy rocznych negocjacji, maili, wymiany maili między prawnikami, prawda? No więc, no przecież...
No to dlaczego sąd nie bierze tego pod uwagę?
No nie, no jakby sąd wyda wyrok dopiero, jak będzie znał całość, prawda? No jest taka jakby procedura, prawda? Więc będą jeszcze przesłuchiwani kolejni świadkowie, no bo sąd pewnie chce po prostu poznać wszystkie jakby aspekty, wątki sprawy, nie? No i myślę, że już bardzo dużo wie, natomiast jeszcze jest parę niewiadomych, których można się jedynie domyślać.
Robert Lewandowski w sytuacji, gdzie Michał Probierz zabrał mu opaskę kapitana, powiedział, że nie będzie grał w tej reprezentacji Michała Probierza i ta sprawa szybko się tak obróciła, że to no Michał musiał zrezygnować z funkcji, bo cały, można powiedzieć, świat kibiców reprezentacji Polski stanął za Robertem. I to było widać, prawda, w tym przed meczem z Finlandią, kiedy on był bardzo właśnie taki, no, można powiedzieć, że kibice ewidentnie za nim stanęli i można poczuć taką potęgę jego jako piłkarza, tej dziewiątki, tego kapitana, prawda? Co prawda bez sukcesów z reprezentacją Polski, no ale jednak zawsze był. I teraz tak pomyślałem sobie, że czy ty nie występujesz przeciwko całej Polsce w całej tej sprawie z Robertem? Czy czujesz takie na przykład na sobie taki ciężar, że stanąłeś przeciwko, no stanąłeś, no tak się potoczyła sprawa, no przeciwko komuś, kto ma za sobą całą Polskę, sympatię całej Polski. Czy ty to odczuwasz?
No, wiesz, no, my w Polsce najczęściej lubimy bić leżącego albo, wiesz, słabszego, nie? I lubimy budować swój autorytet na, nie wiem, często poniżaniu słabszego, czy wiesz, ja natomiast jakby byłem wychowany trochę, wiesz, na łukowskim podwórku trochę inaczej, nie? Wiesz, że jak się bić, to z kimś mocniejszym, tak? Nigdy ze słabszym, tak? Więc ja jakby zawsze miałem takie podejście, więc ja się nigdy nie bałem jakby przeciwników, oczywiście szanowałem tego przeciwnika, jakby na boisku. Natomiast, wiesz, natomiast starałem się przygotować do każdego meczu, do walki. Natomiast jakby mam takie po prostu w życiu jakby zasady, wartości, że wiesz, że ja nigdy nie staram się budować swojej pozycji na cierpieniu kogoś słabszego.
Ale Robert myśli, że stara się?
Oczywiście, nie? Tak, no przecież wiesz, poszedł do Bogdana Święczkowskiego, prawda? No, jakby nieprzypadkowo poszedł do Bogdana Święczkowskiego, do Ziobry, prawda? No, przez Tomasza Siemiatkowskiego, tak? No to takie sprawy tego typu, gdybyś ty chciał pójść, tak? No, to by cię wygonili na najbliższy posterunek policji. Wiesz, to generalnie tą sprawą zajął się cały aparat państwa. Oczywiście, że czułem się, że wiesz, że wszyscy mnie tam kopią, prawda? Ale dla mnie to jest jakby wielka jedna manipulacja, intryga. Tak? Jakby i ja dzisiaj wiem, że państwo może wykreować każdemu zarzuty, nie? Bo to co oni wykreowali, to jest...
Zastanawiam się, po co to rodzinie Lewandowskich? To mało mają pieniędzy, lubią
bardzo lubią pieniądze.
Tyle kontraktów, Bayern, Barcelona, teraz Chicago. Zarabianie na wielu polach, bo przecież to jest firma, to jest wielkie przedsiębiorstwo.
Wydaje mi się, że to jest kwestia ich podejścia do ludzi, prawda? Że oni, ja przynajmniej tak odczuję, jak słuchałem ich w sądzie, to czułem ich pogardę, nie? Czyli oni pogardzają mną. Więc ja to odczuwałem jakby w ich zeznaniach, w tym, co mówili, jakich słów używali, jakich argumentów, wiesz, nie? To było widoczne, więc wydaje mi się, że wiesz, i też plus wiadomo, że walka jest o pieniądze, więc jest ten element chciwości.
Patrząc na Roberta na przykład w sądzie, pomyślaj sobie, kurczę, to nie ten sam człowiek, którego ja poznałem kiedyś, któremu tyle pomogłem.
Dokładnie.
Naprawdę?
Dokładnie tak, wiesz, tak sobie pomyślałem, wiesz, a propos twojego wcześniejszego pytania, bo nie odpowiedziałem, zakazu zbliżania się do Lewandowskich, nie? To prokurator zażądał, bo, ponieważ mówię, była taka wielka sprawa, przedstawiali mnie bardzo groźnego, więc oni... Tak. Więc
ten, pani Ania na jakieś drgawki
tak, szczękościsku dostała, tak rzekomo, nie? Więc oni mi przedstawiali jako takiego złego, więc ten zakaz zbliżania się do nich jakby był takim potwierdzeniem, wiesz, dla opinii publicznej, że tutaj tak się troszczą bardzo o tych Lewandowskich. Ja nigdy nie będę występował, żeby było jasne, do sądu, a nie do nikogo, żeby zdjęli ten zakaz, bo ja nie chcę się zbliżać się do Lewandowskich, ponieważ jakby nie mam takiej potrzeby, tak? Bo tak jak mówiłem, jakby chcę się skupiać tylko na... Oczywiście dzisiaj, jak rozmawiam o książce, czy pytacie mnie o Lewandowskiego, no to odpowiadam, tak? A najchętniej bym tego nie robił, nie?
No, ale o tym jest w tej książce? Też między innymi?
Nie chcę zdradzić wszystkiego, ale ludzie mogą być zaskoczeni. Tak?
Nie chcę spoilerować.
Nie chcę, tak. Nie chcę jakby za dużo mówić, ale niektórzy mogą być jakby zaskoczeni.
Robert Lewandowski pewnie teraz jest w Chicago, tak? No, podjął decyzję, on i pewnie jego sztab, chociaż też takie słyszałem opinie, a może nie miał innych propozycji. Chociaż wiem, że był w Mediolanie i to na pokazie Dolce Gabbana i wydawało się, że to jest blisko Milanu. Moim skromnym zdaniem, gdyby został w Europie, w Serie A, to wciąż mielibyśmy do czynienia z tym wielkim Robertem. Teraz MLS z całym szacunkiem. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz.
No, jakby dla mnie MLS jest słabszą ligą niż Polska, nie? Więc natomiast dam mu ekspozycję może na Stany Zjednoczone, wiesz, poznanie innej kultury, innego świata.
American Dream.
Poznanie lepiej angielskiego, choć w Chicago pewnie będzie mówił po polsku, nie? Bo tam mnóstwo Polaków, więc jakby to są czasami, no i pewnie pieniądze były, taki dwuletni kontrakt, więc jakby, no rzeczywiście mi się wydawało, że najbardziej chciałby zostać w Barcelonie, tak? Ale po prostu przeszarżował jakby z oczekiwaniami.
Tak, z kontraktem?
No tak mi się wydaje, nie? Jednak Barcelona i Liga Hiszpańska wydaje mi się, że byłaby najlepszym takim...
Ania bardzo chciała zostać. Co zresztą na swoich mediach społecznościowych pokazała oficjalnie.
Dokładnie. Czasami, wiesz, no wiadomo, że pieniądze że powiem, nie śmierdzą, jak to mówią, nie? Tak. Więc Ania pewnie będzie tam zapewne mniej szczęśliwa niż w Barcelonie. No, natomiast no, Robert chciał, że powiem, maksymalnie zmonetyzować swoją karierę i myślę, że wyłącznie dla pieniędzy poszedł do Stanów.
Jest teraz taka sytuacja, że właśnie został nagrany filmik, taka promocja Ligi MLS. z Lionelem Messim w roli głównej, jest Griezmann, prawda, który z Atletico przyszedł, jest paru innych piłkarzy, bez Roberta, i wiem z twoich mediów społecznościowych na portalu X, że zwróciłeś na to uwagę, że Robert nie dojechał.
No, albo jego ludzie bardziej, nie? Nie przewidzieli jakby takiej sytuacji. To trochę powoduje, pokazuje jakby ich podejście, wiesz, że nie myślą tak jakby szeroko, nie? Bo na pewno Lewandowski będzie to widział i nie będzie zadowolony, tak? Pewnie w rozmowach, które toczyły się od paru miesięcy, oni nie przywiązywali do tego, do takich elementów uwagi, nie? A ja zwracam uwagę na takie sytuacje, bo one są negatywne dla Lewandowskiego. Nie? Na pewno
Lewandowski, taka promocja ligi bez niego. No,
dokładnie, nie? Więc a przecież ta historia jakby jego negocjacji z Chicago, ona trwała od paru miesięcy, prawda? Więc można było pewne rzeczy przewidzieć. Nie? Więc jakby to taka mała szpilka.
Ale im wrzuciłeś kamyczek do ogródka.
Oni, no bo przecież
jeńców nie biorą.
Jeńców nie biorą. Ja nie mam problemu, wiesz. Ja rozumiem, że oczekiwania są w opinii publicznej w Polsce, żeby tylko chwalić tego Roberta, prawda, i tam tworzyć ten mit, nie? Natomiast moim zdaniem tam jest dużo, że powiem, rys.
No, zobaczymy jak piłkarsko, tak? Jak piłkarsko, to jest cały czas ta dziewiątka, chociaż jego nazwisko Lewandowski ma 11 znaków i się nie zmieścił na koszulce. Aha. Tak, jest jakiś tam problem z przesunięciem, żeby te koszulki się sprzedawały, Chicago Fire. Natomiast chciałbym ciebie zapytać, no bo tak, rzeczywiście, ja tak myślę, dajmy mu czas, no mimo wszystko, po piłkarsku, bo przyszedł do Barcelony i też to była niewiadoma, jednak chwycił pierwszy sezon bardzo dobry.
Barcelona to był świetny, wydaje mi się, okres, jakby w ogóle, bo też trafił na drużynę, która grała bardzo ofensywnie, prawda, więc dostarczała mu piłkę i miał satysfakcję z tego, no, grał w wyjątkowym klubie, nie? No więc przeszedł do historii i Natomiast sam jestem ciekaw, jak poradzi sobie w Stanach, bo wydaje mi się, że już to nastawienie nie ma takiego, jak przychodził do Barcelony, prawda? Nawet nie wiem, czy Ania dzisiaj będzie na tym powitaniu, prawda, w Chicago, nie?
Więc... Podobno nie poleciała do Chicago.
Więc to dużo świadczy trochę.
Czarku, za chwilę mamy godzinę 18, jeszcze tam za 8 minut, prawda? Może troszeczkę dostaniemy odrobinkę czasu, przekażemy go naszym kolegom z Studia Mundial, ale właśnie chcę cię zapytać o Mundial. Mundial z Hiszpanii, Mundial z pozycji hiszpańskiej. No przecież Hiszpania dzisiaj gra mecz i to ważny, półfinał. Wygra?
Ja wierzę, że wygra. Nie? Ja obstawiałem, że Hiszpania albo Francja będzie mistrzem świata, więc dla mnie Hiszpania z Francją to jest taki przedwczesny jakby finał. To jest zderzenie dwóch wielkich zespołów, które mają trochę inną filozofię, prawda? Czyli ale obie jakby w obu widać, że to są drużyny. Tak? Hiszpania jest taka drużyną, która jest bardzo dobrze defensywnie jakby przygotowana, bardzo dobrze potrafi presować wysoko, utrzymywać się przy piłce i zadawać takie ciosy, wygrywać 1-0, 2-1, 2-0, prawda? Natomiast Francja to są indywidualności. Tak? Każdy z tych piłkarzy, czy Dembele, czy Mbappé, czy Olise mogą wygrać mecz indywidualną akcją. Więc jakby z perspektywy Hiszpanii, wiesz, no ja byłem na ćwierćfinale, oglądałem ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi, z Hiszpanami w barze hiszpańskim, wiesz, było mnóstwo, wiesz, biegałem, 2 godziny szukałem koszulki, wiesz, w moim Hiszpanii, żeby ubrać się w koszulkę Hiszpanii, bo nie było w sklepach w ogóle koszulek hiszpańskich i po 2 godzinach udało mi się gdzieś tam taką M-kę gdzieś kupić. Wiesz, to właśnie było takie fajne, bo tam było, oczywiście Hiszpanie wygrali, więc to wszystko było pozytywne, wszyscy się cieszyli, nie? byli Belgowie obok, więc jak wyrównali Belgowie, no to tam, wiesz, to nie było żadnej agresji. Były, wiesz, były żarty, były śmiechy. No bardzo, bardzo, fajne. Bardzo tak jak w to Hiszpanii. No, przeżywałem to tak bardzo pozytywnie.
Cezary, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jak cię przedstawić na koniec? Bo były piłkarz, reprezentant Polski, menadżer, może także agent nieruchomości mimo wszystko, prawda? I teraz po prostu chciałbym, nie chcę popełnić faux pas na koniec naszego spotkania.
No, wydaje mi się, że wszystko o mnie powiedziałeś. Nie? No, jestem też szczęśliwym ojcem, to jest najważniejsze, i kochanym mężem, nie? I uwielbiam swoją rodzinę, więc jakby oni są dla mnie najważniejsi. No, więc wydaje mi się, że wszystko o sobie ja powiedziałem, a ty jeszcze dodałeś.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy Tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.